Chciałbym wam coś przeczytać najpierw tytułem wstępu. Wybrałem tylko trzy krótkie świadectwa. Byłem gorliwym muzułmaninem. Często głosiłem przesłanie islamu, ale czegoś brakowało. Było coś pustego w Allahu i Koranie. Jezus objawił mi się we śnie i otworzył mi oczy. Zrozumiałem, że brakowało mi Jego miłości i pokoju. To mówi nawrócony Irakijczyk, nazywa się Barazan Aziz. Prawnik organizacji Młodzież z Misją, Gina Feidli, opowiada tak. Przyjaciel naszego pracownika przedstawił mi bojownika państwa islamskiego, który zabił wielu chrześcijan. Był on prawdopodobnie strażnikiem. Powiedział, że zaczął mieć sny z człowiekiem w bieli, który przyszedł do niego i powiedział: zabijasz mój lud. I zaczął się źle czuć z tym, co robił, a wcześniej lubił to. Potem w innym śnie znów objawił mu się ten ktoś i objawił mu się jako Jezus i wezwał go, żeby szedł za nim. I ten człowiek znalazł pracownika misji chrześcijańskiej i zgłosił się do nich i mówi: chcę być uczniem Jezusa. Inny bojownik ISIS nawrócił się, kiedy został wyznaczony do burzenia kościołów, kaplic w Mosulu. Pamiętacie, państwo islamskie tam ze 2 lata temu utworzyło kalifat ze stolicą w Mosulu i burzyli tam wszystko, co nie było związane z islamem. I kiedy on wszedł do jednego z takich budynków, to była świątynia chrześcijańska, było po zmroku, on zobaczył nienaturalne, bardzo jasne światło i ta światłość jemu przedstawiła się jako Jezus. I pod wpływem tego spotkania bojownik przyjął Jezusa jako swojego Pana, chociaż był w samym środku kalifatu państwa islamskiego. Pracownicy misji humanitarnej Christian Post, która pracuje na tym terenie, opowiadają o wielu historiach bojowników państwa islamskiego, którzy spotkali człowieka, tak uważali, który im się objawił i uzdrowił ich z różnych ran i dolegliwości. Gdy zrozumieli, że to był Jezus, przyjmowali Go jako swojego Mesjasza, mimo że znajdowali się na terenie państwa islamskiego i byli Jego bojownikami. Mija 2000 lat i znowu słyszymy historię jak z wczesnych dziejów apostolskich. Przypominacie sobie to? Rozdział 9 dziejów apostolskich. Wydrukowałem sobie cały, ale nie będę czytał wszystkiego. Od początku rozdział ten brzmi tak. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Podobnie młody faryzeusz Saul, bardzo dobrze urodzony, jeszcze lepiej wykształcony, nie tylko teologicznie, ale filologicznie i w ogóle wszechstronnie. Członek elitarnej grupy religijnej o poglądach bardzo rygorystycznych. Taki człowiek, który ma o sobie dobre mniemanie, bo jest kimś. I w swoich oczach tym bardziej jest kimś, bo jest prawowiernym. Jeżeli o kimś można powiedzieć tam, że jest prawowiernym Żydem, to o Saulu. On o sobie tak mówi. Nie można mu niczego zarzucić w tej sprawie. I na dodatek jest kimś ważnym. Czytamy, że ma władzę, że udzielono mu autorytetu, że ma mocne papiery w zanadrzu. Na podstawie tych papierów może iść, może więzić ludzi, może ich przewieźć tam, gdzie nie chcą iść, tam, gdzie będą sądzeni, gdzie będą prześladowani. Więc jest kimś, kogo należy poważać i kogo chyba nawet trzeba by się bać. Ale Otwieramy Dzieje Apostolskie, zaczynamy o nim czytać. Pierwsze zdanie, już widzimy, że Bóg widzi go inaczej. Bo Słowo Boże mówi o nim, że był ogarnięty żądzą mordu. Co to za prawowierny Żyd, ogarnięty żądzą mordu? Bez zarzutu przed Panem. Bóg widzi inaczej. Patrzy na Saula i widzi, że to jest fanatyk religijny, a nie prawowierny Żyd. Fanatyk gotowy niszczyć, zabijać tych, którzy wierzą inaczej niż on. I ten fanatyk na swojej drodze pewnego dnia nagle spotyka Jezusa. I okazuje się, że to spotkanie zmienia wszystko w jego życiu. Jedno spotkanie. Zaczęło się od tego, jak czytamy, że upadł, oślepiony światłością z nieba. Wiersz 4. Upadł. Kiedy pisał później, o wiele później do Koryntian w pierwszym liście, niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, by nie upadł, to wiedział, o czym mówi. Bo jemu się właśnie zdawało, że mocno stoi, że jest kimś, że nie można mu niczego zarzucić, a tymczasem najpierw został powalony, musiał upaść przed tą światłością, chociaż zdawało mu się, że stoi mocno, że jest na właściwej drodze, że jest w dobrym miejscu i że żadnej zmiany nie potrzebuje. To on szedł dokonywać zmian w imię swoich poglądów i swojej wiary. On nie potrzebował żadnej zmiany. Ale jak to pięknie tłumaczy Biblia Praska z Księgi Przypowieści 16:2, każdy jest przekonany, że żyje jak trzeba, lecz Pan osądza wnętrze człowieka. I tak się stało z Saulem. W naszym tłumaczeniu mamy, każdy jest przekonany czy pewny, że jego droga jest właściwa. Tak właśnie myślał Saul, że idzie po właściwej drodze. Na tej właściwej drodze musiał się przewrócić. Jezus widział, że Paweł potrzebuje wielkiej zmiany i spotkanie z Jezusem rzeczywiście doprowadziło do wielkiej zmiany. Po kolei, chwila po chwili, gdybyśmy czytali następne wiersze od 6 do 9 przeczytajmy. To Słowo Boże mówi tak. Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, a nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, doprowadzili go do Damaszku i przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. Więc Paweł wyrusza jako szeryf zrobić porządek w Damaszku. Na czele oddziału wiernych mu pretorianów, którym będzie wydawał polecenia, a oni będą łapać w kajdany tych chrześcijan. Jeszcze wtedy nie chrześcijan, ale już uczniów. A tu zaraz usłyszał w wierszu 6, idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Już nie ty będziesz mówić, co mają czynić, ale tobie powiedzą, co masz czynić. Tak? Ten, który przed chwilą prowadził innych na bój, jest prowadzony za rączkę, bo inaczej nie dość, żeby nie trafił, to zaraz by się potknął i przewrócił. A potem siedzi 3 dni po ciemku, bez jedzenia i bez picia, ten szeryf. I czeka na zmiłowanie. A jak za chwilę byśmy przeczytali, posłańcem miłosierdzia, który mu to zmiłowanie przyniósł, był człowiek, którego Paweł szedł prześladować. Ananiasz. Uczeń pański Ananiasz. Mówi o nim słowo pewien uczeń. Żadna szycha, tak? Nikt taki, człowiek taki jak ty albo ty. Pewien uczeń był w Damaszku i tego ucznia Pan wysłał do jego prześladowcy, żeby mu ogłosił miłosierdzie. Człowiek pyszny odbiera lekcję pokory od tego, którego miał prześladować. I mówi do niego w dalszym ciągu tego rozdziału Ananiasz, bracie Saulu, w 17 wierszu, bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i wstał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego łuski, jakby łuski, i przejrzał, wstał i został chrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie 2 dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili, czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego? I po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów. Wszyscy się zdumiewali, że to nie jest ten sam człowiek. Taka zmiana w ciągu kilku dni u fanatyka religijnego Saula, który szedł wiedziony rządzą mordu. Czy to jest ten sam człowiek? Tak, ale po spotkaniu z Jezusem. Bo spotkanie z Jezusem zmienia i potrafi zmienić wszystko. I nie jest to zmiana kosmetyczna. I takie spotkania z Jezusem, jakie miał Paweł, czytamy, że zdarzają się nadal. Oczywiście mnóstwo tych świadectw pochodzi właśnie z państw islamskich, gdzie za posiadanie Biblii idzie się do więzienia, gdzie w niektórych z nich karane śmiercią jest zwiastowanie Ewangelii Jezusa muzułmaninowi. Jeżeli tam przyjechałeś, bo cię potrzebują akurat, bo jesteś inżynierem wysokiej klasy i ci dobrze płacą, ale siedź cicho, bo jak odezwiesz się do muzułmanina, że Jezus, to jesteś zagrożony karą śmierci. Tak jest w Arabii Saudyjskiej. Nie mówiąc o tym, że każdy muzułmanin, że tak powiem, z litery Koranu jest zagrożony śmiercią za nawrócenie. Więc tym ludziom zwyczajnie nie ma kto głosić, nie ma kto pokazać Jezusa. Ale jeżeli oni szukają w swoim sercu szczerze Boga, okazuje się, że Jezus im się objawia w sposób ponadnaturalny. Objawia im się osobiście. Najczęściej te świadectwa mówią o śnie albo o wizji nocnej. Ale nie są to zwykłe sny, po których się wstaje i idzie się dalej, tylko to są takie sny, po których ten człowiek oddaje swoje życie Jezusowi, gotów na prześladowania, o których wie, że go spotkają. Bo często był jednym z tych, którzy prześladowali. Wie, co będzie dalej. Ale jest to przeżycie tego ciężaru, że nie można się mu oprzeć. Nie można się mu oprzeć. To nie jest zwykły sen. I tak było z Abdulem z Arabii Saudyjskiej. Kolejne świadectwo. To był człowiek, który w swoim życiu nie miał żadnej okazji, żeby z kimkolwiek rozmawiać o Jezusie. Był zupełnie odcięty przez ten szczelny system prawa koranicznego. Nikt mu nigdy nie mówił o Jezusie, ale Jezus objawił mu się, jak on to określa, w nocnej wizji. I powiedział mu, synu, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Potem Bóg tego człowieka zaprowadził jemu tylko znanymi drogami do pewnego kopta, który żył w Arabii. I ten kopt dał mu Biblię. Zaczął czytać i oddał swoje życie Jezusowi. Kiedy jego rodzina się zorientowała, a nie było problemu, bo to była wielka zmiana w jego życiu. I on tego nie potrafił ani nie pragnął zatrzymać dla siebie, co się dzieje. Więc kiedy jego rodzina się zorientowała, natychmiast doniesiono, komu trzeba. Rodzina rodziną, ale Koran tak mówi, jak to? Na chrześcijaństwo muzułmanin się nawrócił. Więc ten człowiek został pojmany, był torturowany. Ostatecznie odmówił wyrzeczenia się Jezusa, którego znał tylko z wizji i z Biblii, którą mu dał pewien człowiek, który trzymał tą Biblię, chociaż groziło za jej posiadanie więzień. Wyrzekł się, został skazany na śmierć przez ścięcie. Była data, godzina tego ścięcia znana. Cudem Bożym został zwolniony i staraniami różnych ludzi ważnych, którzy tam mieli coś do powiedzenia. Wiadomo, że jest to też kraj, gdzie rządzi bakszysz. Został wypuszczony, zwiał z tej Arabii, dzięki temu jego świadectwo jest znane. Ale w tej chwili organizacje, które się tym zajmują, szacują ilość takich nawróceń muzułmanów na kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Kilkadziesiąt tysięcy rocznie, gdzie sami mówią, że 10-15 lat temu to się słyszało o jednym, o dwóch takich zdarzeniach. A teraz to idzie w tysiąc. Jezus się objawia. Ale Jezus przychodzi dziś nie tylko do muzułmanów i przychodzi nie tylko do ludzi, którzy są zgubieni i którzy bez tej zmiany tracą swoje życie, Przychodzi nie tylko do ludzi, którzy go nigdy nie odnaleźli i nie znali. I przychodzi nie tylko przez cudowne, osobiste objawienie we śnie czy na jawie. Pod tym względem też dzieje apostolskie trwają nadal. Jezus zmartwychwstały objawia się ludziom codziennie, objawia się różnym ludziom, a to spotkanie wciąż zmienia życie, ponieważ w tym spotkaniu jest wielka moc nie do pokonania. Historia, którą teraz chcę przytoczyć, zapisana jest właściwie nie w Dziejach Apostolskich, ale w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, ale to jest też już czas po zmartwychwstaniu Jezusa. To jest początek pierwszego Kościoła. I czytamy tam od 13 wiersza o dwóch uczniach, którzy opuścili Jerozolimę i szli do Emaus. Rozmawiając o tym, co tam się wcześniej stało, wiersz 19, co się stało z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem, mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. I w takich nastrojach, a myśmy się spodziewali, dwaj uczniowie wraz z innymi, bo to nie byli odosobnieni, uczniowie zaczynają się rozchodzić do swoich miast, do swoich spraw. W innym miejscu czytamy, że Piotr, Andrzej i jeszcze kilku innych uczniów odeszło do Galilei nad swoje Morze Tyberiackie łowić ryby. Bo co się dzieje? Bo byli zmęczeni, przestraszeni, zniechęceni, zawiedzeni, a myśmy się spodziewali. To jest zawód. Nie myśleli i nie pamiętali o tym, że przed swoją śmiercią Jezus mówił o tym, co się stanie i że im polecił, zostańcie w Jerozolimie, czekajcie tu, ja wam poślę pocieszyciela. Ja odchodzę, ale poślę wam pocieszyciela mojego ducha, Ducha Bożego, który będzie z wami. Bo uczniowie bywają zmęczeni, zniechęceni, zawiedzeni. Im więcej wysiłku, a im mniej efektów, tym większy zawód. Bywają wypaleni, tracą siły. Niekiedy uczniowie rezygnują i idą łowić ryby. Tak? Niekoniecznie na zasadzie decyzji. Od dziś idę łowić ryby. Po prostu tak się dzieje. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Coraz więcej uwagi, coraz więcej myślenia poświęcone jest na łowienie ryb. Ale wtedy Jezus przychodzi z posileniem, jak do tych dwóch, którzy odeszli w stronę Emaus. I to spotkanie zmienia sytuację. W 31 wersecie czytamy, że kiedy otworzyły się im oczy i poznali Go, że to Jezus, rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy. To spotkanie z Jezusem przywróciło im siły, wiarę, zapał, nadzieję. Nie byli już zawiedzeni, a myśmy się spodziewali, tylko wstali, chociaż był zmrok, chociaż byli po wieczerzy, szli cały dzień z Jerozolimy do Emaus, 60 stadiów, dzień drogi. I zjedli z Jezusem wieczerze i posileni tym spotkaniem z Jezusem wstają i idą z powrotem do Jerozolimy, czyli idą znów całą noc, tak? Docierają gdzieś tam nad ranem do tej Jerozolimy, idą do tej górnej izby, z której wyszli, do tych, których zostawili tak samo zniechęconych już i zawiedzionych jak oni, żeby im przekazać dobrą nowinę. Patrzą, a tam co się dzieje? Nikt nie śpi, bo oni też już spotkali się z Jezusem. Wszyscy są podekscytowani, tak samo jak tych dwóch i mówią, tak, myśmy też widzieli już Pana. Halleluja, spotkaliśmy Jezusa i mają nowe siły, nowy zapał i idą dalej do przodu i jak czytamy dalej, napełnili cały świat Ewangelią o Jezusie Chrystusie. Halleluja. Widzieli już Jezusa. Bo jest tak, jak jest napisane, jak już było wcześniej znacznie napisane, Księga Izajasza 40, 29, że ten, który się nie męczy i nie ustaje, on zmęczonemu daje siłę. On bezsilnemu daje moc w obfitości. Także co robią? Nabierają siły i wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. I tak działa spotkanie z Jezusem na zmęczonego, zniechęconego, zawiedzionego, wypalonego ucznia. Nabierają siły i wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. I tak samo było z Piotrem i 6 innymi uczniami, tymi, którzy poszli do Galilei łowić ryby po śmierci Jezusa. Poszli łowić ryby i czytamy, że chociaż się bardzo starali całą noc, to nic nie złowili. Jeszcze i to. Tak? Wszystko, wiatr w oczy, ciągle pod górę. Wrócili do swoich zajęć i nawet tam im nie idzie. Przecież robili to całe życie. Umieją to robić. Ale co się dzieje? Na brzegu czeka na nich Jezus. Na tych zmęczonych, głodnych, biednych ludzi po prostu. Ja im normalnie współczuję. Co oni musieli przeżywać? Po 3 chodzenia z Jezusem wracają, przychodzą do takiego momentu, że wracają nad swoje jezioro i mówią, idziemy łowić ryby. I jeszcze i tam ani jednej nie złowili. I Jezus czeka na nich na brzegu i najpierw co robi? Daje im obfity połów. On widzi, co się dzieje i mówi, hej, zarzućcie po tej stronie łodzi. Zarzucili, nie mogą wyciągnąć. Tyle ryb. Potem ich nakarmił śniadaniem. Bo czytamy, że czekał na brzegu przy ognisku, które było rozpalone i piecze ryby dla nich. Spożyli razem posiłek. Potem dał im jeszcze lepszy posiłek, bo mówił do nich. Mówił do nich. Oni spijali te słowa z jego ust, trafiały do ich serca i kiedy ich posłał, kiedy mówi do Piotra, paś owieczki moje, co się dzieje? Jak u orła. Piotr, jak u orła. Odnowiły się jego siły. Sieci, precz, łódka do pomostu, a Piotr do Jerozolimy. Tak było. Spotkanie z Jezusem odświeża, dodaje sił, nadaje kierunek, przywraca sens. Spotkanie z Jezusem. Ale co trzeba zrobić? Trzeba się spotkać z Jezusem. I nie musi to być spotkanie osobiste, jak te, o których opowiadali ci nawróceni muzułmanie. To nie musi być cudowne objawienie we śnie, czy w wizji, na jawie. Takie rzeczy się zdarzają, ale o tym nie my decydujemy, tylko ten, który się objawia, że tak właśnie chce to zrobić. Ale jego plan Jezusa był inny. To nie miało być normą, że On będzie się przez 1000 objawiał każdemu osobiście jako wielka światłość i jasność, jak Saulowi w drodze do Damaszku, jak temu nieszczęśnikowi, który poszedł burzyć świątynię w Mosulu. Jego plan był taki, Jana 15:4, trwajcie we mnie, a ja w was. Ja w was, Chrystus w nas. A list do Rzymian 8:9 mówi, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Boży plan jest taki, że kto jest Jego, ten ma Jego Ducha. Ma Ducha Chrystusowego. I Jezus posyła tych, którzy są Jego, a więc tych, którzy mają Ducha Chrystusowego na cały świat. Idźcie na cały świat z moim Duchem. I w tym duchu głoście. I w tym duchu objawiajcie mnie. Kiedy pójdziesz pełen mojego ducha, to człowiek, którego spotkasz, w tobie spotka się ze mną. Spotykamy Jezusa w ludziach pełnych ducha Chrystusowego. To jest generalny Boży plan dla Kościoła. I Bóg nie posyła przypadkowych posłańców, kogo popadnie, bo nie ma kogo posłać, ale właśnie tych, którzy są Jego, a więc tych, w których mieszka Duch Chrystusowy, którego On daje chętnie. Chętnie. Ponieważ tylko ci objawiają światu Chrystusa, którzy mają Chrystusa. Nie można Go objawić, jak się Go nie ma. Nie można Go objawić, jak się Go zna ze słyszenia. To można tylko opowiadać historię, takie jak mówił Paweł, nie głosiłem wam w mądrości słowa. Nie głosiłem wam o tym, co słyszałem. Ale głoszę wam w mocy Jego Ducha. Po to, żebyście mogli spotkać się z Jezusem, z Jego Duchem, z Jego mocą, z Jego obecnością. Bo to spotkanie, jedynie to spotkanie ma moc zmieniać serca, zmieniać życie, zmieniać ludzi. A cała reszta to okazuje się pustą mową. Pustą mową. I to jest Prawdziwe głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Objawianie Go ludziom, tym, którzy potrzebują Go spotkać, bo to zmieni ich życie, bo to uratuje ich życie. Objawianie im Jezusa, który mieszka w nas, w swoim duchu. I to jedynie działa. To naprawdę działa. Taki był plan. To jest powołanie Kościoła od początku. Już od dziejów apostolskich. Bo Pan Jezus nie objawił się Korneliuszowi ani jego domowi w cudownym widzeniu, w wielkiej jasności. Tylko posłał tam Piotra, pełnego Ducha Bożego. I to, co pokazał, to jak Piotr przedstawił im Jezusa, wystarczyło. Ci ludzie, cały ten dom nawrócił się do Pana. Wszyscy oddali Jemu swoje życie. Mało tego, zostali napełnieni Duchem Świętym. Na podstawie zwiastowania Piotra, który był pełen Ducha Chrystusowego. Bóg nie objawił się tym ludziom w Samarii, Samarytanom. Tak? Nie objawił im się w jasności, tylko posłał tam Filipa, pełnego ducha. Nie objawił się temu dworzaninowi królowej etiopskiej osobiście, ale posłał tam Filipa. A Filip objawił mu Jezusa i ten człowiek oddał swoje życie Jezusowi, został chrzczony i pojechał objawiać dalej Jezusa do krajów Afryki. A skąd się wzięły te kościoły koptyjskie i tak dalej? Bóg użył Filipa pełnego ducha. I Filip pełen ducha poszedł do dworzanina, który dzięki temu mógł się spotkać z Jezusem w taki sposób. Nasze życie. Dlaczego się zmieniło? Pytam tych, którzy doświadczyli tego, że ich życie się zmieniło. Moje świadectwo jest takie, że przez 30 prawie lat, odkąd pamiętam, słuchałem różnych rzeczy o Jezusie. Ale nic to nie zmieniło, dopóki nie poznałem Jezusa, dopóki nie został mi objawiony w mocy Ducha. Osobiste spotkanie z Jezusem, który chce mieszkać w sercach tych, którzy są Jego. Duch Chrystusowy w nas. A pozwólcie, że przypomnę kazanie biskupa Marka Kamińskiego, którego słuchaliśmy 2 tygodnie temu tutaj za pośrednictwem mediów. Kiedy mówił o dniu wizji. Biskup modlił się o wizję dla zborów Kościoła Zielonoświątkowego. Wizję na 2018 i nie tylko. I wizję tą przekazał nam w 3 punktach, a pierwszy punkt brzmiał jak? Pielęgnujcie obecność Bożą w zborach. W zborze, w kościele lokalnym. Pielęgnujcie, dbajcie o obecność Bożą. Tu, gdzie może przyjść człowiek, który potrzebuje Boga, bo potrzebuje spotkania z Jezusem, bo potrzebuje zmiany w swoim życiu, bo potrzebuje ratunku, on go tu musi spotkać. Jeżeli tu nie spotka, jeżeli nie spotka Jezusa w nas, nie spotka Jezusa pośród nas, to dokąd ma pójść? Nie ma dokąd. To jest powołanie Kościoła. I to jest wizja dla zboru. Ale to jest też powołanie moje i twoje i to jest wizja dla każdego z nas na 2018, 2019, 2020 i każdy następny rok, który Pan pozwoli nam tu jeszcze przeżyć. Bóg posyła nam ludzi, tak jak sługi Korneliusza przyszły do Hajfy, do Piotra. Nie wiedzieli po co. Przyszli, mieszka tu Szymon. Nie wiemy po co, ale kazano nam tu przyjść. Ale Piotr już wiedział, że ma z nimi pójść. Bo Duch Święty wiedział, po co tak organizuje tę sytuację. Albo nas posyła do ludzi, tak jak posłał Filipa do dworzanina królowej. Posyła nas do ludzi, którzy potrzebują spotkać Jezusa, ponieważ rozpaczliwie potrzebują zmiany w swoim życiu, a to spotkanie z Jezusem jedynie ma moc, żeby zmienić ich życie. Oni potrzebują żyć. I tegoż Jezusa mogą spotkać jedynie w nas. Chyba, że tak zdecyduje, że zechce im się objawić w widzeniu nocnym czy dziennym, ale to już nie nasza rzecz. To nie my jesteśmy do tego powołani, On o tym decyduje. A my zajmijmy się tym, do czego jesteśmy powołani jako Kościół. I dlatego to przesłanie do zboru, pielęgnujcie obecność Bożą, jest też przesłaniem do mnie i do Ciebie, do każdego z Was. Pielęgnujmy obecność Bożą. Pielęgnujmy obecność Ducha Świętego. Obecność Ducha Świętego w nas. To znaczy zapraszajmy Go codziennie. Bo On nie jest gościem nieproszonym i nie chce nim być. I nie będzie nigdy gościem nieproszonym. Jeżeli Go nie będziemy zapraszać, to nie możemy się Go spodziewać. I zasięgajmy Jego rady, bo inaczej po co Go zapraszamy? Jako asystenta? Pytajmy Go, ale też słuchajmy Go, skoro Go pytamy. Bo jeżeli nie będziemy Go słuchać, On przestanie mówić. Jeżeli nie będziemy zwracać na Niego uwagi, On odejdzie. Korzystajmy z Jego darów, tych, jakie nam daje, i tych, jakie daje Kościołowi, ale też indywidualnie, kogo do czego powołał. Korzystajmy z Jego darów. Módlmy się na językach. Nie dlatego, że to jest jakimś zewnętrznym objawem, że tak, ja przeżyłem chrzest Duchem Świętym, to ja się teraz będę modlił na językach, niech słyszą, ale dlatego, że my tego potrzebujemy. Ile razy jest tak, że już nie wiesz, o co się i jak masz się modlić? Nie wiesz. Masz tą potrzebę, wiesz, że powinieneś, wiesz, że coś jest nie tak, ale nie wiesz jak. Możesz być pewien, że On wie. Możesz być pewien, że On wie. Pozwól Mu, żeby On się modlił razem z Tobą w tych niewysłowionych tchnieniach, jak czytamy. Ile razy tak jest, że ktoś z Was prosi o modlitwę i mówi, módl się, bracie, a o co chcesz, żebyśmy się modlili? I nie wie, co powiedzieć, więc zaczyna mówić swoją sytuację. Mówi, bo jest tak, tak i tak. A ja słucham tej sytuacji i też nie wiem, o co powinienem się modlić. I to jest najlepszy moment, żeby zacząć się modlić na językach, żeby pozwolić Duchowi Świętemu, żeby On przejął nad tym kontrolę. A potem to już idzie. Zanim skończysz, już wiesz, o co masz się modlić dalej. Możesz użyć swojego rozumu. Można przekazać coś więcej. Ale korzystajmy z tego. I przynośmy owoc tego Ducha, którego Bóg nam daje. Owoc Ducha Świętego. A wtedy, kiedy tak będzie, jak powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza 20:10, nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca Waszego, który mówi w was. Duch Święty. I wtedy głoszenie Chrystusa nie jest żmudną ewangelizacją, nie jest jakimś ciężkim obowiązkiem i znojem, który trzeba wypełnić, no bo jesteśmy do tego powołani i posłani. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze zorganizujmy to, i jeszcze zróbmy tamto. I tyle starań, i tyle słów, a oni nie chcą słuchać. Tak, to może doprowadzić do zniechęcenia, do wypalenia. Ale jeżeli pozwolimy, żeby prowadził to Duch Święty, Duch Chrystusowy, który chce być w nas, to wtedy głoszenie Chrystusa jest po prostu umożliwieniem spotkania z Jezusem. Z żywym Bogiem. Żywym nie tylko dlatego, że On zmartwychwstał, ale żywym dlatego, że żyje w Tobie. Masz kogo pokazać, bo On żyje w Tobie. Żywy Bóg. Głosisz Go całym swoim życiem. Nie tylko ustami, nie tylko w mądrości słowa, ale swoim świadectwem. Głosić mamy Go swoją miłością, cierpliwością, łagodnością. Głosić swoją wiernością, którą widać, dobrocią i uprzejmością, do której będą chcieli lgnąć. Tak? Głosić pokazując pokój i radość, które mamy mimo wszystko. Nie dlatego, że akurat wszystko się dobrze ułożyło dzisiaj, ale pokazując pokój i radość, nawet kiedy się nie układa, ponieważ ten pokój i ta radość nie jest naturalna, ale jest owocem Ducha Świętego, który jest w nas. To jest pokój i radość pomimo. Głosić Jezusa, objawiając owoc Jego Ducha. To wszystko, o czym teraz powiedziałem, nazywa się w Słowie Bożym owoc Ducha. Miłość, cierpliwość, łagodność, wierność, dobroć, uprzejmość, pokój i radość. 8. Paweł wymienia 8 elementów owocu Ducha. Owoc Ducha widoczny w naszym życiu powoduje, że ludzie spotkają Jezusa w Tobie. Spotykając się z Tobą, spotkają Jezusa, a to spotkanie ma moc zmieniać życie. Dlatego chciałbym, żebyśmy się modlili dzisiaj. Modlili się razem z tymi, którzy potrzebują spotkać Jezusa. Bo spotkać Go, bo Go jeszcze osobiście nie poznali. Tak jak ja słyszałem o Jezusie przez 30 lat, ale nigdy Go nie poznałem osobiście. Nie wiedziałem, jaka jest różnica, dopóki się nie przekonałem. Warto się przekonać, jaka jest różnica. Więc modlić się z tymi wszystkimi, którzy potrzebują tej zmiany, którzy potrzebują żyć, a tą zmianę może im dać tylko spotkanie z Jezusem, z żywym Bogiem. Jeżeli ktoś pragnie tej zmiany, jeżeli ktoś zdał sobie sprawę, że to, czego naprawdę potrzebuje, to poznać Jezusa, to pozwolić Jezusowi dotknąć się Jego życia, to chcemy się dzisiaj modlić razem z tymi osobami. Bo to jest dobre i Bóg takie modlitwy chętnie wysłuchuje. Ale także chciałbym, żebyśmy się modlili z tymi, którzy znają już Jezusa i którzy należą do Niego może od dawna, a odczuwają znużenie. A myśmy się spodziewali, może idą do Emaus, tak? A może już łowią ryby. Może widzą sami i czują, że ustają, że nie ma już tego ognia, że potrzebują posilenia i odświeżenia. To dzisiaj Pan Jezus chce posilić i odświeżyć, bo spotkanie z Jezusem posila i odświeża. Także zmęczonego, zniechęconego, może wypalonego ucznia. Jeżeli ktoś ma takie pragnienie, też będziemy się modlić o to, abyś doświadczył odświeżenia, bo spotkanie z Nim przyniesie nowe siły. I o wszystkich, którzy wiedzą, że potrzebują Ducha Chrystusowego, potrzebują Ducha Świętego, że potrzebują więcej mocy, więcej owocu Ducha w swoim życiu, bo chcą objawiać Jezusa w swoim życiu. Ale czegoś jeszcze im brakuje. Czegoż to brakuje? Jego brakuje, Ducha Chrystusowego. Tego nie możesz zrobić ze swojego ciała. Gdyby tak było, to nowe przymierze nie byłoby konieczne. To Żydzi by sobie poradzili na podstawie starego. Ale potrzebny jest Jego Duch. Żeby móc objawiać w swoim życiu Jezusa, nie tylko tym, których kochamy i na których nam naprawdę zależy, chociaż to jest dla nas najważniejsze, ale i wszystkim, których na naszej drodze Pan postawi. Możemy objawiać Jezusa, a kto chce, ten weźmie, a kto zechce podejść i dotknąć się i poznać i się spotkać, tego życie będzie zmienione, bo tak działa Duch Chrystusowy. Więc jeżeli pragniecie Ducha Chrystusowego, żeby był w was, to jest dobre pragnienie i Bóg też tego pragnienia, takiej modlitwy chce wysłuchać. Więc jeżeli ktoś pragnie modlitwy w tej sprawie, potrzebuje zmiany, to teraz będziemy się modlić o tych wszystkich. Jeżeli tak cię prowadzi Duch Święty, dotyka cię, to przyjdź, wyjdź do przodu, będziemy się modlić razem z tobą. Jeżeli nie czujesz tego ponaglenia, módl się w ławce, jak Pan zechce, to poczujesz. I przyjdziesz i poprosisz o modlitwę. Będziemy się modlić. Jesteśmy od tego, żeby się modlić. Żeby każdy, kto pragnie i potrzebuje, mógł dzisiaj spotkać się z Jezusem, bo to spotkanie zmienia życie i ta zmiana jest niesamowita i nie można jej z niczym porównać i nie można jej przecenić. Dopiero jak się ona dokona, to można się nią, powiem tak, pochwalić. Bo jest się czym chwalić. Dopiero wtedy rozumiemy, o co chodziło, jak to przeżyjemy. Ale przeżyjmy to, tak? Powstańmy i módlmy się. Powstańmy i módlmy się. I jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Ona jest taka, że to spotkanie to nie ma być event. To nie jest impreza jednorazowa. że Pan Jezus to zaplanował jako codzienną społeczność. Zacznij dzisiaj, a przekonasz się, że możesz spotykać się z Nim codziennie, że możesz mieć codziennie społeczność z żywym Bogiem w Chrystusie Jezusie i ta codzienna społeczność zmienia życie na trwałe, na zawsze, w taki sposób, że nigdy nie chcesz wrócić do starego. To jest Boży plan. To jest Boży plan. Mojżesz spotkał się z Bogiem w krzaku gorącym, ale okazało się, że Bóg chciał się spotykać z Mojżeszem codziennie. I Mojżesz wychodził do namiotu spotkania codziennie, żeby spotkać się z Bogiem, żeby od Niego odebrać. I wychodził, Jego twarz pałała i nie mogli na Niego patrzeć. A dzisiaj my mamy zaproszenie do takiej codziennej społeczności przez Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, do codziennej społeczności z Nim, w Jego Duchu, do społeczności, która jest niesamowita, której nie można z niczym porównać. Spotkanie, które powoduje, że człowiek, który jeszcze wczoraj zabijał chrześcijan, dzisiaj woli sam dać się zabić. To jest moc. To jest miłość. To jest pokój, który przewyższa wszelki rozum. Halleluja. Więc módlmy się. Kto pragnie, aby się z Nim modlić, oto tutaj, proszę, niech wyjdzie do przodu. A ja wznoszę moje ręce w imieniu Jezusa, naszego Pana. I proszę Cię, cudowny, dobry Boże, to w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, objawiaj się Twoim ludziom. Panie, objawiaj się nam, jak objawiłeś się Saulowi. Objawiaj się nam, jak objawiłeś się Korneliuszowi przez Twojego Ducha, który był w Piotrze. Dotykaj nas, Panie. Chcemy i pragniemy dzisiaj zbliżyć się do Ciebie, dotknąć Ciebie. Potrzebujemy posilenia, które jest w spotkaniu z Tobą. Potrzebujemy, żeby naszych sił przybywało. Chcemy się wzbijać w górę na skrzydłach jak orły, ale to Twoja obecność to czyni. To Twoja obecność. Panie, dziękuję Ci za Twoje cudowne obietnice, że Ty chcesz być obecny. Dziękuję Ci, Panie, że Ty chcesz dać się poznać. Dziękuję Ci, Panie, że Ty chcesz dać się spotkać i chcesz się spotykać codziennie. Panie Jezu, jesteś cudowny i dobry. Oto teraz chcemy wyjść naprzeciw Tobie, Twojemu zaproszeniu, Twojemu gorącemu sercu. Wychodzimy Ci naprzeciw, Panie. Wyciągamy nasze ręce i otwieramy nasze serca na Twoją obecność, na Twoje działanie i prosimy, dotykaj naszego życia. Zmieniaj nasze życie. Dotykaj naszego życia i zmieniaj nasze życie. Panie, niech Twój Święty Boży Duch, niech Twój Święty Boży Duch wypełnia nas. Niech Duch Chrystusa wypełnia nasze wnętrze. Bo potrzebujemy pójść w mocy Ducha Świętego. Panie, nie chcemy wracać do łowienia ryb. Wybacz nam, kiedy zajęliśmy się już łowieniem ryb. Ale może to, że nam nie idzie, że nasze sieci są puste, jest znakiem i powinniśmy to zrozumieć, że to Ty jesteś tym, który wypełnia sieci. To Ty jesteś tym, który wypełnia sieci. Jeżeli jesteś obecny, pragniemy Twojej obecności. Pragniemy Twojej obecności. Potrzebujemy Twojej obecności. Ja potrzebuję Ciebie, Panie Jezu.